Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Olga Gordiejew, Kamil Kalicki. Czas na bajkowe tropy. Dziś pełne emocji, tajemniczych wędrówek po mało znanych zakątkach Podlasia. Z dźwiękami niebieskiego mikrofonu ze ściany studia Rembrandt, a wieczorem polecamy nasze towarzystwo również na smartfonach, w mediach społecznościowych. To, co najlepsze w młodej muzyce podlaskiej. Kto wie, może wśród słuchaczy bajkowych tropów rosną ich następcy. Rozpoczynamy radiowy popołudnik bajkowy.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Za nami w kalendarzu dzień, który poza wyjątkowymi latami, kiedy wypada w niedzielę, zazwyczaj jest czarną kartką, a powinien być, no właśnie. W jakim kolorze powinna być kartka Dnia Zakochanych? Idąc utartymi ścieżkami, pewnie powiedzielibyśmy, że czerwona, ale w uczuciach najpiękniejsze jest to, że każdy z nas przeżywa je inaczej i różne emocje każdy z nas może namalować innym kolorem. Najważniejsze, byśmy uczyli się je rozpoznawać, nazywać, wyrażać, a Święto Zakochanych to idealny pretekst, by o tym porozmawiać. Już słuchacze bajkowych tropów dobrze wiedzą, co to znaczy, że ktoś kogoś kocha.
Dla mnie to tak najbardziej kochać to, że lubić, przyjaźnić się i bawić. Najczęściej wręczać prezenty i za często się nie kłócić.
To znaczy tak jakby bardzo kogoś lubić. Nie da się bez takiego kogoś żyć.
Według mnie przyjaźń, kochanie po prostu kogoś, kto jest bardzo bliski komuś.
Ja jestem zakochany w Ani. Bawię się z nią
Jeszcze rysuję z nią. Grzeczna, zjada ciągle zupy. Przytulam ją z całej siły.
Jak tu nie przytulać całej siły Ani, która zjada zupy? Miłość to taka mieszanka przywiązania, bliskości, poczucia bezpieczeństwa, gdzieś na samym początku związana z tymi, którzy są najbliżej nas, z mamą, tatą. Przyznam się, że warto zakochiwać się w życiu wiele razy, nie tylko w ludziach, bo to przecież i esencja, i smak świata. Możemy kochać zwierzęta, swoją pracę albo teatr, możemy mieć ukochaną piosenkę. To są również ważne miłości w naszym życiu, chociaż to nie jest jedyne uczucie, które nam towarzyszy. O czym już teraz ekspertka od uczuć Danuta Martańczyk.
Uczucia bardzo pomagają w życiu. Uczuć jest bardzo wiele. Poczynając od miłości, zakochania, złości, poprzez zmęczenie, niepokój i wiele, wiele jeszcze innych. To jest taki trochę dar losu. I to ważne, żebyśmy umieli je nazywać i żebyśmy umieli je wyrażać. Na przykład, tatusiu, tak bardzo czułem się smutna, że się wczoraj spóźniłeś, a umawiałeś się, że przyjdziesz na czas. I bałem się, że już w ogóle nie pamiętasz, o co cię prosiłem. Albo na przykład możesz powiedzieć: mamusiu, bardzo się cieszę, że takiego fajnego mi kotleta zrobiłaś, takiego właśnie jak lubię. Bardzo cię kocham, że o mnie pamiętasz i o tym, co lubię. No prawda, że to miło jest słyszeć? Warto też uczucia okazywać w stosunku do kolegów i do koleżanek i mówić im: zależy mi na tobie, lubię cię bardzo. Nie należy się tego wstydzić, bo przecież to fajnie jest powiedzieć komuś, że cię kocham, że jestem zakochany i również sympatycznie jest to usłyszeć. Nic złego w tym nie ma. Uczucia są czymś przepięknym. Bardzo zachęcam do tego, żeby się uczyć wyrażać uczucia. Można się tym bawić, cieszyć, można o tym rozmawiać, jak się wyraża miłość, bo miłość nie zna ograniczeń, ani czasu, ani przestrzeni, również nie zna ograniczeń wieku.
Nie ma znaczenia, czy mamy lat 5, czy prawie 50, i tak samo jaśniej zawsze wygląda świat, kiedy kogoś kochamy. Czasami tak samo mocno plącze i komplikuje naszą rzeczywistość. Ja w takich momentach sięgam po literaturę, która pomaga mi nazywać, a przez to oswajać nieposkromiony świat emocji, o czym udało mi się też kiedyś porozmawiać z pisarzem Grzegorzem Kazdepkę, autorem wielkiej księgi uczuć, w której znalazły się historie i o tęsknocie, i o pogardzie, i zazdrości, i miłości, i uczciwości, ale też o szacunku, odwadze i współczuciu.
Jako rodzic już w tej chwili dorosłego mężczyzny, jakim stał się mój Kacper, pamiętam wciąż małego Kacperka, który musiał sobie radzić swoimi emocjami. Ja zauważyłem, że dużo łatwiej sobie z nim poradzić wówczas, gdy umiemy je nazwać. Czyli tak naprawdę wyszedłem od takiego absolutnego abecadu, od tego, co jest podstawą, czyli odnalezienie odpowiedniego słowa dla emocji, które odczuwamy. Gdy odczuwamy radość, gdy się śmiejemy, no to wiemy, że to jest radość i już, ale czasami nie wiemy, czy jesteśmy na przykład rozgniewani, zawstydzeni. Nie wiemy, że czasami odczuwamy wstręt. Gdy już zorientujemy się, że właśnie to są takie uczucia i emocje, wówczas łatwiej poszukać rozwiązania na to, jak sobie z nimi poradzić. Pamiętam kiedyś rozmowę z takimi przedszkolakami 4-letnimi, to ważne, bo te 4-latki mają już takie śmieszne rady związane z obserwacjami, które czyniły w swoim krótkim życiu. Mówiliśmy z dziećmi o czymś takim jak tęsknota. Jak sobie radzić z tęsknotą? Po pierwsze, co to oznacza tęsknota? Chcę być z na przykład mamą, która została w domu, a dziecko akurat jest u babci. Jeden z przedszkolaków, 4-latków, doradził mi coś perfekcyjnego. Powiedział mi, że gdy on jest u babci, a ten jest do mamy, to zawsze prosi, że mama mu zrobiła naleśniki. I mnie urzekła w ogóle prostota tej rady, bo rzeczywiście, gdy jemy coś smacznego, to zapominamy o różnych zmartwieniach, także o tęsknocie. Także warto najpierw poznać nazwę tego, co nas dręczy, jeżeli te emocje są rzeczywiście nieprzyjemne, a potem już znamy taką nazwę tej emocji, to należy się zastanowić, jak sobie z nią poradzić, pytając o to innych, albo na przykład szukając odpowiednich książek, bo są takie.
Czyli książki też nam mogą pomóc w oswajaniu emocji.
Uważam, że książki są najważniejszym takim środkiem dla rodzica, pomocniczym w oswajaniu z emocjami, ponieważ właśnie uczą nazywania. Poza tym książki w ogóle są ważne w rozwoju dziecka. Ciekawe, dowiedziałem się ostatnio, że pozytywny wpływ na rozwój czytelnictwa wśród dzieci ma to, że czytają ojcowie. Nie mamy, tylko ojcowie. Budzą się między ojcami a ich dziećmi jakieś pozytywne emocje, które powodują, że dzieci potem stają się takimi kompetentnymi, czyli rzeczywiście takimi wytrawnymi, chcącymi sięgać po książki, czytelnika.
No to już wiemy, kto czyta dziś wieczorem. Ten konkurs wygrywają tatusiowie, ale polecamy książki o uczuciach nie tylko Grzegorza Kazdepkę, choć wielką księgę uczuć jak najbardziej. Ostatnio trafił mi w ręce pierwszy uczuciometr. No i tam na przykład miłość ma na imię Amoruś, kocha buziaki i serduszka. Złość to nerwa, która narzeka i jest jak wulkan, który zaraz wybuchnie. Smutek to pan frasunek, a radość ma na imię Jupi, bo zawsze jest szczęśliwa, lubi się uśmiechać i być w dobrym nastroju. Są też oczywiście piękne i dowcipne tytuły, na przykład Tiny Oziewicz. Co robią uczucia? Co lubią uczucia? Z krótkimi tekstami o emocjach. Zaufanie buduje mosty, a smutek otula się kocem. Ja nie jestem do końca przekonana, czy to są książki tylko dla dzieci, bo dorośli chyba też czasami nie wiedzą, co robią uczucia, kiedy mają wolne, dlaczego jedne wybierają się na wysokogórską wspinaczkę, beztrosko latają w mydlanej bańce, a inne, to chyba chodzi o wstyd, wolą zakopać się w ziemi po same uszy albo mają zamiar to złość. Podeptać wszystko na swojej drodze. Kolejne troskliwie zbierają ślimaki z chodnika, by uratować im życie i to pewnie jest współczucie. A czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jak wyglądają, skąd się biorą uczucia, które nami targają w różnych momentach? W tych książkach, o których mówię, to są na przykład małe, puchate, żyjące w nas stworki z długimi uszami i oczami przypominającymi koraliki. Ciekawość lubi rozmawiać z lękiem, złośliwość nie zwalnia tempa, pamięć spaceruje długimi korytarzami, a za nią podąża wdzięczność niosąca gorące kakao. Takim książkom często też towarzyszą pocztówki, takie gotowe drobiazgi do wysłania. Niekoniecznie na walentynki, taką uczuciową pocztówkę możemy wysłać do kogoś bliskiego bez powodu. Możemy ją też powiesić na ścianie albo użyć jako zakładki do książki, dołączyć jako bilecik do prezentu. Tyle możliwości, ile uczuć. Możemy też sami zrobić komuś papierowe serce. A jak? Podpowiada Martyna Dworakowska.
Skoro już serduszka, to żeby nie było banalnie, to nie muszą być to zawsze tylko serca wycięte z papieru, pomalowane kredkami i mazakami, co też jest piękne i w ogóle świetnie jest dostać taką kartkę, pocztówkę. Ale możemy te serca spróbować wykonać z jakichś rzeczy, które są w naszym otoczeniu, które może tych serc jeszcze nie przypominają, ale możemy je po prostu zrobić. To znaczy, nie wiem, przy pomocy rodziców upiec ciastka w kształcie serca i przynieść takie ciastko do przedszkola koleżance, czy nawet wykonać z masy solnej mąka, woda, sól, ulepić takie serce, potem je można nawet pomalować. Czy wyciąć z jakiejś, nie wiem, folii, serwetki, no z różnych rzeczy, które są przeznaczone do czegoś innego. Z pudełka kartonu pomalować, poklejać taśmami klejącymi na przykład. Po prostu z różnych rzeczy. I przerobić to na serce. Ja myślę, że jednak na serce, że ten kształt jest tutaj istotny. Jeżeli ktoś robi prezent koleżance, zawsze można poprosić rodziców o pomoc, tak jak z tym pieczeniem na przykład. Ale jeżeli ktoś robi serce mamie, no to już nie, to już trzeba po cichu w pokoju coś przygotować samemu.
I jeśli jeszcze nie umiemy wyciąć serca, to po prostu bierzemy białą kartkę.
I rysujemy, po prostu rysujmy, malujmy te serce, albo najpierw namalujmy wielką kolorową plamę na papierze, a potem poprośmy, żeby ktoś nam kształt serca z tego wyciął. Kolejność może być odwrotna, nie musimy się starać znaleźć kształt. Najpierw znajdźmy kolor, a potem ktoś nam to wytnie.
Czym malować te serca?
Wszystkim. Kredkami woskowymi, mazakami, ołówkami, długopisami, wszystkimi możliwymi kolorami, wszystkim co mamy.
Można potem to serce na przykład klejem posmarować, posypać jakimś świecącym brokatem?
Pewnie, tak. Brokaty, dodatki, naklejanki. Można je wykleić z cekinów czy z konfetti, przecież zalepić całe serce kropeczkami. Wszystko jest możliwe. To zależy od naszej fantazji.
Jak już wytniemy takie serce z papieru, wziąć plastikową rurkę do picia soku i spróbować przykleić u góry i takie podarować serce na patyku.
Właśnie, przypomniała mi się jeszcze taka metoda, jak się podgrzewa kredki pastelowe suszarką i one wtedy tak kapią, woskowe kredki. One strasznie szybko zasychają po rozpuszczeniu, ale ta końcówka robi się taka miękka i jak się setknie z papierem, to właściwie od razu wysycha.
Czyli to jest wtedy taka technika na takie ciapki. Można takie serce w takie kaczki zrobić.
Tak.
takie czułe drobiazgi ofiarowujemy, by pokazać, że jesteśmy dla siebie ważni. I to coś wcale nie musi być drogie albo ze sklepu, by ucieszyć obdarowanego. To może być znaleziony przez nas kamek, któremu natura pomogła i uformowała go sama w kształcie serca, albo któremu pomogliśmy my i narysowaliśmy na nim słońce. A te w kształcie serc kamyki przecież sami możemy pomalować jeszcze dodatkowo czerwonym mazakiem i takie gotowe maleństwo będzie cieszyć oko właściciela gdzieś na biurku, w szufladzie, w kieszeni, w piórniku, w szafce. Przyznam się wam, że sama dostaję czasami takie karteczki z narysowanym ołówkiem sercem i przyklejam je sobie do ściany i kiedy patrzę na nie w różne dni, to jest mi jakoś tak lepiej. Czasami zimą, jak wychodziłam z pracy, to też znajdowałam narysowane serce na nieodśnieżonym samochodzie. Myślę, że takich gestów nigdy dość i nie tylko od święta. Już za chwilę zaproponuję spacer nie tylko dla zakochanych.
Bajkowe tropy.
Odkrywamy drewniane Podlasie wspólnie z Magdaleną Sulimą, autorką przewodnika Podróże po drewnianym Podlasiu. Dotarliśmy do miejsc, których nazwy brzmią naprawdę bajkowo. Przed nami Samogród i Kamienna Stara.
Podczas dzisiejszej wyprawy zwiedzimy dwie drewniane świątynie. Pierwszą będzie najstarszy drewniany kościół na Podlasiu, który znajduje się właśnie w Kamiennej Starej, a potem udamy się do Samogrodu i poznamy taką tajemniczą legendę o drewnianej cerkwi pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. No a zaczynamy od Kamiennej Starej, takiej urokliwej miejscowości, która położona jest nad rzeczką o tej samej nazwie, czyli Kamienna, w której znajduje się kościół pod wezwaniem świętej Anny, który stoi tam już ponad 400 lat. No i jest to przykład najstarszego drewnianego obiektu sakralnego na Podlasiu. Co ciekawe, historycznie stanowił on jedynie kaplicę przy dworze marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego i za jego czasów założono tam także park dworski, a Kamienna stała się wówczas ośrodkiem życia kulturalnego, w którym bywał podobno nawet sam autor Dworzanina Podlaskiego, czyli Łukasz Górnicki. Rezydencja nie przetrwała jednak, ale kaplica, czyli obecny kościół, pomimo licznych remontów zachowała swój historyczny wygląd oraz dawny wystrój wnętrza. Według legendy powstanie tego kościółka wiązało się z historią śmiertelnego pogryzienia przez dworskie psy dziewczynki o imieniu Anna, która wracała tamtędy do domu. Właściciel tego dworu w takim akcie pokuty, no i aby zadośćuczynić tej krzywdzie, ufundował w tym miejscu kaplicę właśnie pod wezwaniem świętej Anny, co było zgodne z ówczesnym prawem. 26 lipca odbywa się tutaj odpust, na który tłumnie przybywają wierni zarówno z naszego województwa, ale również z całego kraju. Chyba warto powiedzieć troszeczkę o architekturze tego kościółka, bo ten XVII-wieczny kościół posiada bardzo ciekawą, bardzo prostą formę architektoniczną, która nawiązuje trochę do średniowiecznych obiektów sakralnych. Co ciekawe, ten kościółek nie ma wieży. Jego sześciospadowy dach pokryty jest gątem, a ściany zdobi pionowy szalunek drewna. Jest to budowla jednonawowa, bez wyodrębnionego prezbiterium, czyli takiej części dla duchowieństwa, gdzie znajduje się ołtarz. No i wnętrze kościółka również, to jest bardzo ciekawe, w całości wykonana jest z drewna, a jego takim najcenniejszym elementem jest polichromowany ołtarz, też z początku XVII wieku, oraz pochodząca z tego samego okresu kamienna chrzcielnica. Rysunek tego kościółka macie na stronie 44 w książce Podróże, więc myślę, że warto się z nim zapoznać, bo bryła jest naprawdę bardzo ciekawa.
Wygląda trochę jak taka rozbudowana chata, ale jednak ta forma nie jest do końca mieszkalna. Mm-hmm. Trochę za szeroki jak na wieżę. Natomiast rzeczywiście może wzbudzać ciekawość w pejzażu naszego regionu. Jak daleko jest Kamienna Stara od Białegostoku?
Oj, myślę, że to jest około 40-50 kilometrów, z tego co pamiętam.
Czyli taki popołudniowy wyjazd rodzinny.
Wycieczka jak najbardziej. Możliwy. No i z Kamiennej Starej myślę, że warto również od razu wybrać się do miejscowości Samogród. To jest też taka niewielka miejscowość, w której znajduje się jedynie cerkiew oraz plebania. Dlatego uwaga, bo jadąc w to miejsce bardzo łatwo można zabłądzić. Ja na przykład się pogubiłam, ale jak głosi legenda, również dawno, dawno temu na tych terenach zgubił się pewien człowiek o imieniu Kazimierz, ponieważ przez długi czas nie mógł on odnaleźć drogi powrotnej do domu. domu ze strachu i przerażenia. Skierował swoje modlitwy do Boga, obiecując, że jeśli uda mu się znaleźć drogę powrotną, jeśli przeżyje, wybuduje w tym miejscu świątynię. No i gdy wypowiedział te słowa, usłyszał anielski głos, który poprowadził go we właściwym kierunku i pomógł wyjść z gęstwiny lasów. No i zgodnie ze złożoną obietnicą Kazimierz wzniósł tutaj cerkiew, a miejsce to nazwał Grodem. No i zapewne stąd pochodzi obecna nazwa miejscowości, czyli Samogród. Po legendarnej cerkiewce nie ma już dzisiaj śladu, jednak w roku 1867 powstała tutaj drewniana cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Historia tego miejsca łączy się również z taką burzliwą miłością Kazimierza do przecudnej urody Zuzanny. Pamiątką po tej kochającej się parze jest położona tuż obok cerkwi mogiła, na której widnieje taka tajemnicza inskrypcja, taki tajemniczy napis. Tu leżą grzesznicy Kazimierz i Zuzanna Kanimierowiszczyńscy, rok zejścia 1733. Ciekawe, jakie może być wyjaśnienie tej inskrypcji i jaki związek ma historia zakochanej pary z budynkiem cerkwi. Myślę, że tą tajemnicę może rozwikłać tylko wycieczka do Samogrodu i poznanie tego miejsca.
Myślę, że możemy taki rąbek tej tajemnicy spotkania Kazimierza z Zuzanną uchylić. Zuzanna miała być zakonnicą.
Takie krążą legendy.
Miała służyć Bogu, ale tam szyki poplątała właśnie miłość do Kazimierza. Nie zdradzajmy w takim razie wszystkiego. Proszę wybrać się do Samogrodu i jeśli ktoś chce tam się wybrać z naszym egzemplarzem podróży po drewnianym Podlasiu, no to jest taka szansa. A że rozmawiamy o tym w sąsiedztwie niedawnego kalendarzowego święta zakochanych, no to skoro w tej historii mamy Kazimierza i Zuzannę, to ja pamiętam z dzieciństwa, że czasami jak ktoś zakochał się w kimś, to czasami pisało się na chodnikach imiona, inicjały tych osób. K plus M równa się wielka szalona miłość WSM, tak? No to, żeby zdobyć egzemplarz, może tym razem proszę graficzne rozwiązanie dedykowane Kazimierzowi i Zuzannie z Samogrodu przysłać pod adresem bajkowy @radiobiałystok.pl.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
I to już czas na nasz cykl do czytania, do słuchania i zamkowe opowieści Duszka Bogusia Moniki Wilczyńskiej. Z Adasiem i jego kumplem Bogusiem odkrywamy tajemnicę Szczecina.
Boguś! Boguś! Jesteś? Głośno zaszeptał Adaś, siadając na zamkowych schodach. A niby gdzie mam być? Z góry wesoło odezwał się Duszek. Chłopiec uniósł głowę i zobaczył nad sobą Duszka, który wyłonił się z zamkowego sufitu i łagodnie wylądował obok niego. Przenikasz ściany i sufity? Upewniał się Adaś. Normalka! Duszek machnął ręką. Nareszcie przyszedłeś. Wczoraj strasznie się nudziłem. Cały dzień siedziałem smutny, a wieczorem trochę się bujałem. Poskarżył się Boguś. Co? Bujałeś się na czym? Zaciekawił się chłopiec. A, w wieży zamkowej. Jakiś czas temu powiesili takie wahadło. Właściwie nie wiem po co. Sydonia nie chce się na nim bujać. A to nawet przyjemne. Mówi, że jej nie wypada. Ojej, ty chyba mówisz o wahadle Foucault, zawołał Adaś. Bogusiu, to wahadło nie wisi tam bez przyczyny. To dowód na ruch wirowy Ziemi. Ruch wirowy Ziemi? Ja się na tym nie znam. Buja się, to ja wskakuję i jest fajnie. Ale chyba nie robisz tego w dzień przy turystach, zaśmiał się chłopiec. Nie, tylko w nocy. Bogusiu, opowiedz mi proszę o tej baszcie, gdzie mieszkał twój stryj Bazylii. Dlaczego mówi się o niej Baszta Siedmiu Płaszczy? To na pamiątkę krawca, co to księciu Bogusławowi uszył 7 płaszczy i nie tylko. Zaśmiał się Boguś. Opowiedz o tym. Adaś rozsiadł się wygodnie na podłodze. Prawdę mówiąc, historia jest krótka. Książę Bogusław X przed pielgrzymką do Ziemi Świętej kazał sobie uszyć 7 płaszczy. Chyba po jednym na każdy dzień tygodnia. Zażartował Adaś. Być może, albo żeby nie prać w podróży, tylko zmieniać jeden po drugim, stwierdził Boguś i opowiadał dalej. zakupiono piękny, kosztowny materiał. Płaszcze miał uszyć krawiec Wacław. Książę miał do niego zaufanie. Wiedział, że Wacław zna się na swym fachu, zrobi to dobrze i szybko. A Wacław, cóż, miał piękną, młodą żonę. Kochał ją bardzo i dałby jej wszystko, czego zapragnie. A jej tak spodobał się ten materiał, że uprosiła męża, aby tak go skroił, by i na suknię dla niej wystarczyło. Ale to przecież nie był jego materiał, tylko księcia. Zdumiał się chłopiec. No właśnie, właśnie. Książę i cały dwór zachwycili się płaszczami. Były piękne. Widziałeś je? A tak, przyznam nawet, że... Tu Boguś zachichotał. Myślałem o jakimś psikusie, gdy zobaczyłem je przygotowane przed podróżą w komnacie księcia. Jakim? No wiesz, odcięcie rękawów albo ich zaszycie, takie tam żarciki. Ale że lubiłem księcia Bogusława, to dałem sobie spokój. A jaki był ten książę? Albo nie, opowiesz mi to innym razem. Teraz mów, co dalej z krawcem, płaszczami i księciem. Książę wyruszył na pielgrzymkę, wrócił zadowolony z podróży, no i z płaszczy. Ale radość nie trwała długo. Wyobraź sobie, ktoś powiedział mu, że widział żonę krawca w sukni z tego samego materiału, co jego płaszcze. Ojej, jaka niemądra. Mogła się nikomu nie pokazywać. Zdenerwował się Adaś. Taka ona była, ta Kaśka. Próżna i bezmyślna. Lubiła się stroić, pokazywać innym, jakie to piękne szaty szyje jej mąż. Można się domyślić, co było dalej. Duszek westchnął. Pewnie książę wezwał do siebie Wacława, dopowiedział Adaś, a on przyznał się do wszystkiego, rzekł Boguś. Na nic były tłumaczenia i przeprosiny. Nie pomógł fakt, że zrobił to z miłości do żony. Książę był nieubłagany. Dotąd ufał krawcowi, a on go zawiódł. To przecież była kradzież. Rzeczywiście, powiedział Adaś. Nie można bez pytania brać cudzej rzeczy. Dlatego też suknię Kaśce odebrano, a krawca Wacława wtrącono do lochu, właśnie w baszcie. Siedział tam o chlebie i wodzie przez pół roku i musiał szyć dalej, ale już nie dla księcia. On sprowadził sobie nowego krawca. Odwiedzałeś Wacława w lochu baszty? Zapytał Adaś. Wtedy w baszcie mieszkał jeszcze mój stryj Bazylii. On go odwiedzał, ale zdarzyło mi się parę razy złożyć krawcowi wizytę. Ale nie straszyłeś go, mam nadzieję. My nie straszyliśmy więźniów. Oni i tak byli już wystraszeni. Duszki takich ludzi pocieszają, rozśmieszają, opowiadają im, co w świecie słychać. O, to miłe z waszej strony, ucieszył się chłopiec. A co z żoną Wacława? Kiedy krawiec powrócił do domu, okazało się, że jego żona uciekła do innego mężczyzny. Hen daleko. Taka była ta Kaśka. Krawiec wziął potem za żonę inną, już skromniejszą niewiastę. Żyli długo i szczęśliwie. No to już wiem, dlaczego na tę basztę mówi się Baszta Siedmiu Płaszczy, powiedział zadowolony Adaś. A teraz muszę już iść do mamy, bo zaraz wracamy do domu. Pożegnał się z Bogusiem i zbiegł po zamkowych schodach. W tym samym momencie Boguś rozpłynął się w powietrzu.
Zamkowe opowieści czytał Artur Barciś i to już wszystko w bajkowych tropach. Dziś do usłyszenia.